Gość Radia Gdańsk.
W studiu Cyprian Mrzygłód, sekretarz wojewódzki Nowej Lewicy, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mam do pana nietypowe pytanie na wstępie. Rzuca pan oszczepem?
Nie rzucam oszczepem.
Kolega z redakcji sportowej podpowiada, że Cyprian Mrzygłód to nie jedyny, znaczy, że nasz gość dzisiejszy to nie jedyny Cyprian Mrzygłód związany z Gdańskiem. Jest też oszczepnik, lekkoatleta. Także wyjaśniamy słuchaczom, że to nie pan na wstępie. Pan w politykę, rozumiem, bardziej się woli bawić niż w sport.
Tak, tak. Chociaż sport też lubię, ale właśnie ten wątek tej zbieżności nazwisk pojawiał się już przy wyborach samorządowych, gdzie ludzie w ogóle zwracali uwagę na moje nazwisko i mówili, że o, ciekawe, że ktoś się nazywa Cyprian Mrzygłód, a ja powiedziałem, że mówiłem, że o, jest nas nawet dwóch.
Jest nas nawet dwóch. No dobrze, to po części sportowo, bo polityka to trochę też sport, a nawet może i ekstremalny według niektórych. Wybiera się pan na najbliższy zjazd lewicy z całej Polski wybierać nowe władze?
Tak, wybieram się na kongres. Kongres jest w niedzielę. Co prawda jako gość, także jako członek zarządu krajowego młodzieżówki.
I jako sekretarz wojewódzki
partii.
Jako
sekretarz wojewódzki partii, tak.
Ale prawo głosu pan ma?
Natomiast
pan delegatem?
Delegatem nie. Delegatem nie jestem. W tych wyborach głosować nie będę, ale w kongresie uczestniczyć jak najbardziej.
Kilkunastu delegatów z województwa pomorskiego łącznie jest, jeżeli dobrze naliczyłem, z bardziej i mniej znane nazwiska na tej liście. Nie będziemy tego omawiać, ale ma pan jakichś faworytów swoich w tych wyborach? Lekko się pan uśmiecha teraz.
Tak, no my jako lewica mamy na pewno długą ławkę, tak? Mamy z kogo wybierać, jeśli chodzi o przewodniczących. Wiem, że różne osoby zgłaszały w mediach swoją gotowość, także...
No między innymi wicepremier Krzysztof Gawkowski, minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister Marcin Kulasek też pojawia się na tej liście. No i dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, podobno, tak się mówi, ma ogłosić, czy też będzie startował po raz kolejny na szefa lewicy, no teraz samodzielnego, jak rozumiem. Coś pan o tym słyszał już? Co mówi się w partii?
No niezależnie, kto zostanie wybrany na pewno w niedzielę, no, tak jak ja wspominałem, ja swojego głosu akurat nie będę w tych wyborach oddawał, no to jestem przekonany, że będzie to lider czy liderka, który no, doprowadzi w nas w dobre miejsce, bo tak jak sam tą listę pan wymieniał, to jak najbardziej mamy tutaj świetnych ministrów, premiera czy marszałka.
A w pana ocenie powinno dojść do zmiany władzy partii?
Ja nie chcę tego rozstrzygać. Moim zdaniem to, co działo się dotychczas w rządzie, jako lewica mamy z czego być zadowoleni. To jest najważniejsze, żeby dowozić te obietnice, które spełnialiśmy, które dotychczas i które także deklarowaliśmy w wyborach w 23. Myślę, że na tym powinniśmy się przede wszystkim skupiać i myślę, że każdy by to robił dobrze. Myślę, że właśnie nasza ekipa rządowa, też marszałek, no naprawdę mamy z czego być dumni jako lewica, ale na tym jednak bym się skupiał.
Rozumiem, ale trochę pan uniknął odpowiedzi na moje pytanie, bo pytanie dotyczyło tego, czy w pana ocenie powinno dojść do zmiany władzy w partii.
Znaczy siłą rzeczy do zmiany władzy i tak dojdzie pod tym względem, że się jako partia jednoczymy, tak? Nie będziemy mieli teraz współprzewodnictwa, będziemy mieli jednego przewodniczącego, więc...
Tak, ale ktoś powie, że Robert Biedroń już dawno w cieniu czeka i że Włodzimierz Czarzasty rzeczywiście nową lewicą rządzi. Tak to wygląda też od środka?
Ja bym nie powiedział. Ja też szczerze mówiąc zajmuję się przede wszystkim tutaj tym, jak to w Gdańsku wygląda, na Pomorzu, jako sekretarz wojewódzki. Oprócz tego zajmuję się także młodą lewicą. No i z tej perspektywy to te kwestie lokalne są najważniejsze, czy młodzieżowe, i tutaj na pewno współpraca z partią, ze strukturami, wszystko wygląda dobrze.
Rozumiem, że nie wycisnę z pana tej odpowiedzi konkretnej przynajmniej w tym momencie, jak rozumiem.
No, ja uważam, że także to są, że wszystko się rozstrzygnie w niedzielę, jak to będzie wyglądało. Ja, jako tym bardziej, że nie jestem delegatem, nie chcę tego rozstrzygać.
Nie chce pan tego rozstrzygać, rozumiem. Gdybyśmy w sondaży spojrzeli, to 4,7% te ostatnie dla publikowane w różnych mediach dla lewicy pokazują, to powody do zadowolenia czy do obaw? Jak to jest?
Z tego, co się orientuję, to ostatni sondaż, jaki wyszedł, to był Ibrisu 8,7 dla lewicy. To jest dobry wynik. Część sondaży oczywiście jest gorszych, część lepszych, ale widać raczej, że lewica trzyma tendencję stabilną lub wzrostową nawet, więc myślę, że ostatecznie, gdy będzie można zrobić bilans przy wyborach za 2 lata, no to wszyscy będą dostrzegać właśnie, że chociażby doprowadziliśmy do poprawy na rynku mieszkaniowym, bo chociażby ustawa Lewandowskiego, która przeznacza 45 miliardów złotych na właśnie politykę mieszkaniową, już zacznie odnosić faktyczne efekty dla ludzi, myślę, za 2 lata. Więc będzie można takie elementy czy poprawę na rynku pracy faktycznie sobie podsumować, więc myślę, że ten trend wzrostowy ostatecznie będzie kontynuowany, bo faktycznie myślę, że lepiej patrzeć na te sondaże 8-7 niż te pojedyncze, które gdzieś dają niższy wynik, ponieważ one odbiegają od tej średniej, która jednak daje nam więcej.
Mm-hmm. O polityki mieszkaniowej się trzymając, to jednym z instrumentów, który bardzo mocno Nowa Lewica pompuje, jeżeli tak mogę powiedzieć, to są społeczne agencje najmu. Także Gdańsk postanowił wejść w tego typu projekt. Radna Jolanta Banach między innymi, ale nie tylko, bo także inni radni czy władze miasta po prostu bezpośrednio forsują ten projekt. Od stycznia ma taka agencja najmu działać. Co to zmieni tak realnie w pana ocenie?
Tak, tak. Zaczynając od tego, to faktycznie jest duży sukces Lewicy. Myśmy od dawna o to zabiegali. Właśnie to jest duży sukces Jolanty Banach, naszej lewicowej radnej, ale także generalnie w skali ogólnopolskiej. Tak, faktycznie jest to sukces Lewicy, że udaje się coraz szerzej promować te społeczne agencje najmu. Faktycznie to jest mechanizm bardzo cenny, ponieważ tak szybko wyjaśniając, dlaczego on jest na skalę ogólnopolską też taki ważny. Mamy na rynku około 2 milionów pustostanów, które właśnie na rynku nie są, tak? To znaczy one są faktycznie mieszkaniami, które można by było zagospodarować, wprowadzić na rynek i one zapełniłyby całkowicie tą lukę, która prowadzi do wzrostów cen i społeczne agencje najmu umożliwiają, że takim osobom, które na przykład mają jedne mieszkanie, ale obawiają się tego, że nie będą w stanie wyegzekwować na przykład stałego czynszu, czy jakichś zniszczeń w mieszkaniu, czy czegokolwiek, i z tego powodu nie chcą wprowadzać ich na rynek, no to przychodzi społeczna agencja najmu i mówi: my zapewnimy stały, bezpieczny czynsz z dzierżawy. Tutaj nie będzie się trzeba niczym przejmować. W zamian za to on będzie trochę niższy, że ryzyko bierzemy na siebie. No i wtedy dzięki temu ta społeczna agencja najmu, przez to, że ona ponosi dosyć niskie koszty, tylko ponosi ryzyko, ale jako że ma być docelowo podmiotem dosyć dużym, to ryzyko też maleje. No to jest w stanie wynajmować taniej te mieszkania na rynku. To jest około na przykład 30-40% taniej przy takich dużej skali projektach. To jest także już sprawdzone w innych samorządach, że faktycznie tak się to udaje zrobić. No i im większa jest ta społeczna agencja najmu, to ona może także na rynku komercyjnym ostatecznie te ceny obniżać przez to, że wprowadza bardzo dużo tańszych mieszkań na rynek. Więc tak naprawdę na tym korzystają i mieszkańcy, i właściciele, i lokatorzy, którzy mają szansę faktycznie na tańsze mieszkania. A przede wszystkim ostatecznie ten mechanizm ma się samofinansować. Więc i się skutecznie samofinansuje zwykle po paru latach, więc pod tym względem jest dobry, ale jeszcze jakbym mógł powiedzieć, bo faktycznie do tego modelu, który jest w Gdańsku, ja powiem, że ja osobiście mam pewne uwagi, ponieważ jest on bardzo dobry na tym etapie, że on się skupia na tym, żeby ochronić i wspomóc osoby takie w cięższej sytuacji i wykluczone, podczas gdy moim zdaniem, jakkolwiek to jest bardzo słuszny cel i bardzo dobrze, że już to udało się zrobić, że to faktycznie rusza od stycznia i to jest faktycznie sukces. Natomiast moim zdaniem także powinien być, i gdyby Lewica miała na to większy wpływ, to byłoby to szersze także działanie dla osób, które po prostu znajdują się w luce czynszowej, które po prostu chcą ze swojej pracy wynajmować mieszkania, a dzisiaj przez skrajnie wysokie na skalę europejską ceny mieszkań w Gdańsku, w Polsce, no jest to po prostu niemożliwe.
W luce czynszowej, czyli mówi pan o tych osobach, które zarabiają na tyle dobrze, że jakby nie łapią się na pomoc społeczną, w cudzysłowie, ale nie zarabiają na tyle dobrze, żeby poradzić sobie na rynku komercyjnym. To są te osoby, o tym to pan ma na myśli.
Dokładnie,
tak,
tak. To jest problem właśnie, który dotyczy coraz większej liczby osób, młodych osób, które przez to nie mogą także zakładać rodzin, więc to nam pogłębia problemy demograficzne. I tak naprawdę dzisiaj, moim zdaniem, jako Gdańsk, jako Polska, nas nie stać na to, żeby w tym modelu kontynuować brak odważnej polityki mieszkaniowej, więc te społeczne agencje najmu trzeba w nie mocno inwestować, tym bardziej, że one tak naprawdę ostatecznie podatnika w dłuższym rozrachunku niczego nie kosztują po paru latach, tak? A poprawiają realnie sytuację, no, mogłyby setek tysięcy ludzi.
A wy dysponujecie jakimiś, nie wiem, szacunkami, wyliczeniami na przykład, nie wiem, dotyczącymi Gdańska chociażby, jak duża ta agencja, społeczna agencja najmu w Gdańsku powinna być, żeby ona mogła realnie na rynek oddziaływać i żeby ten mechanizm, o którym pan mówił, który opisywał pan, żeby on zafunkcjonował, bo to jest 50 mieszkań na start, wiadomo, że od czegoś trzeba zacząć, ale jak duża ona docelowo powinna być? To czy ktoś jest, to wylicza w ogóle?
To jest o tyle ciężkie do wyliczenia, że na pewno to zależy również od rozłożenia takiej społecznej agencji najmu, jej oddziaływania, ponieważ wiadomo, że ceny mieszkań są też lokalnymi czynnikami dla konkretnego
terenu.
Dlatego
pytam konkretnie o Gdańsk.
Więc na przykład, tak, ale chodzi mi, że nawet w samym Gdańsku, jeśli by społeczna agencja najmu na jednym terenie miała na przykład dużo mieszkań, to już prawdopodobnie na przykład na terenie tej dzielnicy mogłaby wpłynąć, na przykład nie oddziałowując jeszcze na całe miasto, ale już mając istotny wpływ lokalnie.
Bardzo punktowo tutaj, lokalnie, to tak, pan ma na myśli.
Tak, więc jak najbardziej w zasadzie ciężko jest wskazać taki etap, od którego momentu ten wpływ może stać się duży, nawet na jakimś konkretnym obszarze. Natomiast no, przy odpowiednim prowadzeniu tej polityki, tak, pokazują to przykłady zachodnie, ale także tych samorządów, które zdecydowały się w Polsce już ten system wprowadzić, że no już tak naprawdę od samego początku indywidualnym osobom przynosi to zdecydowanie lepszy efekt, szanse na rozwój, szanse na zakładanie rodzin, a także długofalowo właśnie na to obniżenie cen na rynku.
Pan oprócz tego, że jest działaczem lewicy, pan jest też radnym dzielnicy Kokoszki w Gdańsku.
Tak.
Z tego,
tak,
co się orientuję. Czy do rady dzielnicy dotarły jakieś zapowiedzi, projekty, uchwał dotyczące najbliższej Rady Miasta? Wczoraj radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski opublikował taki wpis mówiący o tym, jakoby na najbliższej sesji miała być procedowana uchwała dotycząca, no, takiego otworzenia szerokim frontem finansowania dodatkowego dla systemu Fala. Do rad dzielnic też te projekty trafiają?
Tak, tak. Do rad dzielnic również druki, jakie mają przychodzić przez Radę Miasta, przechodzą.
I jest taki projekt rzeczywiście?
I jest druk, jeśli mnie pamięć nie myli, numer 572. On właśnie stanowi o tym, żeby usunąć limit z uchwały dotyczący skali finansowania Innobaltiki, w zasadzie rekompensaty.
Czyli spółki, która jest odpowiedzialna za wdrażanie systemu Fala.
Tak, tak. Więc tak naprawdę, tak jak dotychczas była mowa o 15 milionach, potem 25 milionach, tak teraz w uchwale w zasadzie ma zostać wyłączony jakikolwiek limit. Moim zdaniem to trochę uderza w takie poczucie transparentności jednak z finansami. Tym bardziej, że no szczerze mówiąc, mowa o przeznaczaniu pieniędzy, przeznaczaniu milionów na system, który już samo jego wdrożenie kosztowało 140 milionów, a który nawet aplikacja do tego systemu ma ocenę, zdaje się, na poziomie 1,3 gwiazdki, gdzie skala zaczyna się od 1, tak? To znaczy,
to 1,3 to i tak więcej niż miał ten system, bo miał mniej, miał 1 chyba 2, jeżeli dobrze.
Tak, więc
no, ale to i tak niewiele. Jak pan ocenia, tak, w ogóle to funkcjonowanie tego systemu?
Moim zdaniem
Młoda
właśnie
Lewica, czy generalnie Lewica, przecież jest wielkim zwolennikiem transbiorkomu, tak zwanego transportu zbiorowego, wprowadzania przeróżnych rozwiązań, więc jak wy oceniacie przebieg tego projektu, realizację jego?
Tak, no i właśnie tutaj jest ten problem, że jeśli zbiorowy transport ma dobrze funkcjonować, to on nie może być wrogi wobec użytkowników, tak? To znaczy nie może być tak, że użytkownicy są skrajnie niezadowoleni z usług, jakie oferuje miasto, jakie oferuje w ogóle cały system, więc w tym przypadku, gdzie mówimy o takich ocenach, gdzie no wiemy, że wszyscy z tego systemu są niezadowoleni, bo są błędy, bo jest trudny, tak naprawdę no, on ostatecznie moim zdaniem pogarsza jakość transportu, ponieważ po prostu użytkownicy są niezadowoleni, a wtedy też niechętniej korzystają i ostatecznie ciężej jest cały taki system zbilansować, a także no właśnie ten aspekt pieniędzy, tak? Jeśli my w tym momencie przeznaczamy miliony, teraz nie będziemy nawet wiedzieli do końca wcześniej, ile milionów planujemy przeznaczyć, a w tym samym czasie, na przykład my na Kokoszkach właśnie, mamy taki problem, że ciężko jest wydobyć od miasta pieniądze na to, żeby zdobyć jakąś formę, czy to transportu pieszego, rowerowego, czy autobusowego do PKM-ki, żeby lepiej skomunikować dzielnicę faktycznie w sposób taki efektywny właśnie z PKM-ką i generalnie włączyć bardziej w transport zbiorowy, no to nie dziwi, że mieszkańcy nie chcą aż tak chętnie przystępować do tego transportu zbiorowego i jak mogłoby to wyglądać, gdyby faktycznie te pieniądze lokować faktyczne potrzeby zamiast w takie duże projekty jak system Fala, które ostatecznie no, nie przynoszą raczej całemu systemowi zwolenników. I także no, ostatecznie no, jest to w tym zakresie problematyczne. Tak? Ja uważam, że cała sytuacja to jest niestety kuriozum pod tym względem, że jednak no, właśnie pieniądze nie idą tam, gdzie trzeba. Powinny iść tak, żeby jak najwięcej osób zachęcać, no bo ostatecznie jak nie ma dobrego transportu zbiorowego, nie ma dobrych okazji, żeby się przesiadać, żeby móc się po mieście poruszać w formie publicznego transportu, no to też mamy korki, więc nikt ostatecznie na tym nie zyskuje.
I to będzie taki przystanek końcowy naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie o poranku.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Cyprian Mrzygłód, sekretarz wojewódzki Nowej Lewicy, był gościem Radia Gdańsk, a rozmawiał Kuba Kaługa.